Bardzo elegancki człowiek, ale dzisiaj się zaliczył na monitoringu. Serdecznie Państwa witam, proszę Państwa. Dzisiaj mamy temat naszego spotkania. Są miejsca niebezpieczne w mieście oraz zagrożenia komunikacyjne. I drugie sprawy bieżące, jak również zaopiniowanie jednego projektu uchwały. Od niego zaczniemy, bo on tam przyjdzie, pozostanie się z tym wypowiedzą. Jest to projekt numer 41 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Sosnowiec na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na rzecz osób z problemem alkoholowym na terenu miasta Przelaz 2018. Czy w tym zakresie ktoś z Państwa radnych, zaczynamy jak zwykle, ma coś do zapytania?
Ja chciałem zapytać, na czym ta pomoc ma polegać?
My poprzez przekazywanie tych środków tak naprawdę finansujemy pobyt naszych mieszkańców.
Tak,
tylko że dotychczas były środki przekazane do końca kwartału, a ta uchwała pozwoli nam na kontynuowanie umowy do końca roku.
Czy liczba osób, która korzysta z tej, jest większa czy mniejsza?
Troszeczkę jak gdyby mniejsza. W styczniu to było 40 osób, w lutym 38 osób. Troszkę mniej.
A dlatego, że lutek był krótszy.
O jeden dzień, tak?
No nie, o trzy.
Nie. Myślę, że w tej chwili po prostu może mniej osób spożywa, ale rzeczywiście troszkę mniej niż w roku poprzednim porównywalnym okresie.
Proszę Państwa,
przepraszam jeszcze, z tego co pamiętam, to zawsze była kwota 60 tysięcy, prawda?
My mieliśmy na pierwszy kwartał, udzieliliśmy dotacji w wysokości 40 tysięcy, a teraz na pozostałe 60 tysięcy, czyli łącznie będzie to w skali roku 100 tysięcy, ponieważ jest po prostu troszeczkę mniej osób i wziąwszy pod uwagę, jak płyną rozliczenia, ustaliliśmy wspólnie i kwotowo z Izbą, że te 100 tysięcy powinno na ten rok spokojnie wystarczyć.
Wszystko?
Ja tak z ciekawości się jeszcze zapytam, ile kosztuje taki pobyt w Izbie Wieczystej?
240 zł.
Za dobę?
No to taki troszkę drogi hotel.
I 4 dni na
dobę. Ale komu nie za?
Ale są wszystkie.
Wiszewskie są, tak. Wiszewskie są, super.
Przepraszam, jeszcze mogę zapytać? Bo wiem, że kiedyś takiego delikwenta się obciążało kosztami pobytu.
Ale rzeczywiście teraz się obciąża, tyle tylko, że izba, jeżeli osoba nie ma adresu zamieszkania, jeżeli trudno jest ustalić, windykuje, ale okres windykacji trwa czasami nawet kilka lat, bo windykuje się przez Urząd Skarbowy. W związku z tym, no, jeżeli to jest nasz mieszkaniec, my regulujemy, ale później w rozliczeniu izba te pieniądze, które już zwindykowała, po prostu pomniejsza. O tyle, to taki jest ruch pieniądz.
A tak dla wiadomości, to każdy mieszkaniec, który jest na terenie Przelazi, obojętnie czy jest zameldowany w Przelazi, czy gdziekolwiek, a jest zabrany z Przelazi, to my za niego płacimy. No nie tylko za każdego mieszkańca przelaskiego, tylko na każdego, którego tutaj stąd odwieziemy na listę. Przybysza również, gościa i
jak ma adres, to ściąganie z jego miejsca gminy właściwej, a jak jest to, a to najczęściej są niestety osoby, które
są przyjezdne.
No albo nie mają adresu zamieszkania.
W pierwszej kolejności gmina się chyba, tak? Gmina pokrywa, potem ściąga.
Nie. Jeżeli jest mieszkańcem innego miasta, a znany jest adres, to chyba od razu zwraca się do właściwej gminy.
Wszystko? Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Przeciw nie ma, wstrzymujących się nie ma. Ilość liczby było pięciu. Ilość członków w czasie głosowania pięciu. Opinia pozytywna. Dzisiaj jest 15.03. Proszę Panie Mateuszu. Proszę. tym, szerzej, może troszkę inaczej, miesiąc temu pytałem Państwa, mówiłem o tych wnioskach dzwoniących ludzi do mnie i nie tylko, i nawet oni składali, które ja tego nie widziałem, dużą listę tam z ogrodowej 8 i chyba 10 odnośnie tego wyszynku alkoholu 24-godzinnego na ulicy Ogrodowej. On podobno ma taką krzywę u Adolfa, czy coś takiego, nie wiem, nie będę mówił. Akurat tam specjalnie nie chodzę, ale i mówiliśmy o tym, że żeby się temu przyjrzeć, czy państwo, czy pani burmistrz była łaskawa poczynić jakieś działania w tym zakresie?
Znaczy nie jest to w moim zakresie obowiązków, ale ja z burmistrzem rozmawiałam na ten temat. Ja takiej listy nie widziałam tych nie, mieszkańców. To jest teraz kompetencja Rady Miasta. Uchwałą, jak gdyby, albo ograniczyć czas pracy tego sklepu i to w Państwa gestii, ale to faktycznie musi przyjść lista z podpisami od mieszkańców. To burmistrz nie ma nic wspólnego z tym. To mieszkańcy
ale
muszą...
Ale nie w ogóle się rozpoznawali ten temat. Czy tak jest w ogóle faktycznie, bo to wcale nie jest powiedziane do końca, że ci ludzie, którzy dzwonią, że po prostu mają 100% racji. Ja nie kwestionuję,
no,
że mają
to
rację.
Musi być na wniosek i to jest kompetencja Rady Miasta.
Jak dużo tych nazwisk musi być na tej liście?
No nie mam pojęcia zupełnie no, ile, ale jednak dużo, żeby było poparte właśnie tym
sklepem przygotowiska.
No to tutaj Państwo już macie, że tak powiem, tę możliwość skrócenia czasu pracy sklepu.
Dosłownie wandale przychodzą, niszczą klatkę.
Też jesteśmy z panem burmistrzem za, aby, że tak powiem, ten sklep był czynny ewentualnie do godziny 22, a nie całą noc. Ale najlepiej jakby w ogóle nie miał tego alkoholu, bowiem jest tutaj w pobliżu ten wielki sklep Wielbłąd, z którego można korzystać całą dobę.
Oczywiście. Znaczy takiego dostępu do alkoholu, jak się u nas stworzyło, powiem, że ja nie chciałem na zachodzie. Są sklepy, znaczy tak no mniej więcej tak jak ten Wielbłąd, one mogą być mniejsze, gabaretowo, ale tam mają, jak się mówi, dziesiątki alkoholi i tam można przyjść, wykupić i tak dalej. Natomiast nie widziałem, żeby praktycznie przy każdym sklepie spożywczym było wino, wódka i nie wiadomo jeszcze coś w tym zakresie. Tego, jak powiem szczerze, że nie widziałem. Bo piwo, no piwo to może być tam w tych całych takich paczkach, które one się tam nazywają. I kupują tam ludzie po 6 tam pakowane, czy ile biorą tam do swojego tego wozu, co zakładają te wszystkie zakupy i później jadą z tym do domu. Ale jeżeli chodzi o same, także w każdym sklepie potąd, no to nie widziałem. Znaczy to nie jest tak, że we wszystkim mamy rację, bo to już było. To nie jest to, jak Państwo, oczywiście nie wszyscy, bo nie macie, jak to się mówi, wiekowo, czasowo. W momencie, kiedy były zakazy, bo był alkohol u nas zakazywany do 13, od 13 dopiero można było zakupić, był alkohol tam o godzinie 20 czy 22 zamykany i tak dalej, były po prostu w blokach, w poszczególnych mieszkaniach starsze panie czy starsi panowie sprzedawali tym ludziom po prostu no, przychodzącym po flaszce i tak dalej, i tak dalej. Takie tak zwane, że można było kupić gdzieś
tam
takie mecie, jakieś wachy i tak dalej. Także to nie jest, to jest bardziej złożony problem, mi się wydaje. Niemniej jednak właściwie to powiem szczerze, że po 22 to ja nie widzę żadnego sensu, żeby alkohol w sklepie spożywczym był tam potrzebny. Bo nawet jakby już ktoś chciał, spóźnił się na jakieś imieniny tam do swojego kolegi, inżyniera i chciał mu kupić jakieś whisky tam za 100 zł, to na stacji benzynowej kupi, prawda? To nie jest jakiś problem. Natomiast my mówimy tu o tym, że kończy się impreza jakoś dyskotekowa tu i w tym momencie 16, 17, 18, 15 latki rozpoczynają za przeproszeniem rozbój w jednym, w drugim bloku, w trzecim tutaj na ulicy Ogrodowej i ci ludzie są bezbronni i to jest wszystko. Innymi słowy, reasumując, ja sobie wyzwonię do tych państwa, którzy do mnie, którzy oni oddali, jak to się mówi, ze spółdzielni mieszkaniowej, żadne pismo nie przyszło tutaj do nas.
Ja nie widziałam takiego pisma, bo być może nie dekretowano.
Oni się zwrócili między innymi do spółdzielni z tymi podpisami. Ile tych podpisów było? Nie wiem, no, mówię, tylko sam problem przedstawili, że jest źle. I jeżeli teraz ściągniemy tą listę, to w tym momencie podejmiemy określone decyzje i powiem szczerze, że ja nie wykluczam, że tę decyzję możemy podjąć w skali w ogóle miasta, że do 22 maksimum i po robocie. To ja nie widzę, a cóż po 22 jeszcze ktoś ma się do plątania za przeproszenie. No powiem już.
Także rząd chyba nad tym pracuje takim.
Proszę?
Rząd pracuje nad ogólnokrajowym zakazem sprzedaży.
To znaczy się na temat rządu się nie wypowiadam, ja mam zawsze inne zdanie, w związku z tym po co się będę wypowiadał na temat rządu. Także to pod tym względem się nie wypowiadam.
Nie, to ja też w formie informacji.
Wiem. No, przebiło mi się tam gdzieś przez ucho, że no, kwestia tych, to co tam opowiadają ci różni sejatorowie, o pomyśle do nieba, bo oni sami nie wiedzą, o czym mówią. Proszę Państwa, nie, zejdźmy z polityki, bo nie będziemy się tak wysoko się. Proszę Państwa, przechodzimy do tematu głównego. Miejsca niebezpieczne w miejsce oraz zagrożenia komunikacyjne. Pan komendant się spóźnił, przeprosił, zawiesił się w monitorze, przyszedł i nam to wszystko wytłumaczył. Bardzo proszę. Chyba, że Panie jeszcze przed Panem komendantem chciałeś się...
Nie. Jako, że jestem słabym mówcą, przedstawiłem Państwu tutaj materiały, ile było interwencji. Większość interwencji dotyczy podstawowych kategorii. Tutaj, jeśli chodzi o nas, no to jest ustawa o wychowaniu trzeźwości, czyli tak zwane spożywanie alkoholu, ustawa o ochronie zdrowia i przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Tutaj głównie dotyczy to młodzieży i palących na przystankach. Ustawa o utrzymaniu czystości i ostatnio najbardziej modna ustawa o odpadach. Tutaj ten nasz ładny smog, który nas truje. W tej chwili bardzo dużo interwencji mamy, jeśli ludzie się czują bardzo zagrożeni po prostu złym stanem powietrza. I z tego mamy w tej chwili sporo interwencji, bo aż 35 pouczeń, 17 mandatów, ogólnie 54 interwencji tylko za zeszły rok w samej ustawie o odpadach. Ludzie czują się także zagrożeni, tutaj trudno powiedzieć, na ile poczucie bezpieczeństwa i zagrożenia mieszkańców jest oddaje rzeczywisty stan bezpieczeństwa, bo zgodnie z danymi Komisariatu Policji, Komendy Powiatowej Policji w Będzinie, przeladzianie ogólnie czują się bezpiecznie w naszym mieście. Nie ma tam miejsc takich, żeby były szczególnie zagrożone. I praktycznie jak są wykroczenia, nie ma kumulacji takowych miejsc. Natomiast poczucie zagrożenia, co nam ludzie wskazują, no to parki, czyli Grady, Krokownia, pozostałe, ulica 17 Lipca, Bytomska, Betony, Tuwima i w następnej kolejności Centrum, Musiała, Katowicka, pokopalniane tereny. Tak jak już mówiłem, najwięcej wykroczeń to przeciwko porządkowi i spokoju publicznemu, w tym spożywaniu alkoholu, wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób, tutaj dewastacje, plac Janeja, rynek, place zabaw, przy samym Kargotu, parki i tereny przylegające do placów oświatowych, szczególnie te place zabaw przy przedszkolach. Oprócz tego zagrożenia ludzie jeszcze czują się, zwracają się do nas z interwencjami przeciwko bezpieczeństwu komunikacji. Głównie tutaj chodzi o parkowanie na ulicy Szpitalnej, to było Pogoński, 17 lipca, Tuwima. W miejscach, które mamy najbardziej...
Proszę dokończyć to zdanie odnośnie tego parkowania, co się będzie zwracają.
Jeśli chodzi o parkowanie, mamy najwięcej interwencji dotyczących blokowania przejazdu i parkowania w miejscu zagrożonym, parkowania na trawnikach. I tutaj właśnie są cernice wymienione, gdzie najwięcej takich interwencji mamy. Tak samo w sprawie parkowania niewłaściwego, utrudniania dojazdu do wiatr świetliskowych. Tutaj nam ci, którzy odbierają świeci, bardzo dużo tych interwencji zgłaszają. Także ogólnie problem z parkowaniem w miejscu zagrożonym narasta i będzie narastać, bo na chwilę obecną samochodów cały czas przybywa, spółdzielnie mieszkaniowe na osiedlach i nie tylko spółdzielnie budują parkingi, no ale ilość budowanych parkingów w stosunku do ilości brakujących miejsc cały czas jest niewystarczająca. Z tego czasu parę lat temu liczyliśmy w nocy, ile takich samochodów jest, które ewentualnie powinny zostać wymiecione poza osiedla mieszkaniowe, żeby nie powodowały utrudnień na przykład w dojeździe straży pożarnej, no to na poszczególnych osiedlach najwięcej było na Składkowskiego, bo tam wychodziło, że w granicach kilkuset samochodów trzeba by wyprowadzić poza. Na Ciekana kilkadziesiąt, tutaj już ulica Szpitalna też takowych miejsc parkingowych bardzo dużo brakuje. W nocy przyjeżdżając tam ludzie stają w różnych miejscach i są konflikty dotyczące właśnie dojazdu, ewentualnie rano wyjazdu. Jeśli chodzi o poprawienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, został wczoraj od roku 2006 na monitoring miejski. Ten monitoring miejski zaczął się skromnie od 3 kamer. W 2007 dołożono następnych 5 kamer. Te kamery zostały zlokalizowane głównie w miejscach ruchliwych na skrzyżowaniach. W zeszłym roku został monitoring rozbudowany o następne miejsca. Grodzisko, ulica 17 lipca, zgodnie z życzeniami mieszkańców. No i trochę w tych okolicach bezpieczeństwo, przynajmniej poczucie bezpieczeństwa mieszkańców się poprawiło. Obecnie mamy 13 punktów kamerowych. Planowana jest rozbudowa monitoringu o następne miejsca. Głównie to dotyczy w tej chwili Parku Grabek. Park Grabek w swoim projekcie ma instalację monitoringu zaplanowaną. Tam też będzie kilka kamer. One będą podłączone także tutaj do stanowiska na dyżurce Straży Miejskiej. Planuję wybudowanie, założenie 2 kamer w Parku Prochownia, bo tam też jest ładny plac zabaw. Planuję modernizację kamer i przesyłania, bo największą bolączką Czelackiego monitoringu to jest po prostu system radiowy przekazu. W związku z tym, że w tym roku chcę doprowadzić, wykorzystując sieć teletechniczną orężowską, sygnał z Piasków i tam wymienić kamery na nowe, dobrej jakości, tak żeby poprawić jakość bezpieczeństwa. i ma to duży wpływ potem przy rozpatrywaniu wszelkich interwencji, a także przy sprawach, które prowadzi policja. Jakość sprzętu jest bardzo ważna. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo komunikacyjne, już parę lat temu przekazywałem Państwu radnym materiały, które zostały wykonane w 2011 roku przez przedsiębiorstwo projektowo-usługowe Incom i tam było powiedziane, przeprowadzone badanie natężenia ruchu w Czeladzi i wnioski z tego badania były takie, że Czeladź potrzebuje odciążenia głównych linii. Tutaj chodzi o trasę DK94, czyli tą idącą ulicę Staszica-Będzińską i ulicę Katowicką. Także w tym opracowaniu było zaplanowane dodatkowe objazdy wokół Czeladzi, tak żeby odciążyć tutaj te główne nasze trasy, które jeżeli nie będą wykonane tam te drogi dookólne, w pewnym momencie czas, że będzie skrzyżowanie zablokowane, wyliczyli panowie, że to będzie około 10 godzin, będą po prostu korki tutaj na tym naszym skrzyżowaniu Staszica, ulica Będzińska. Także kwestia rozbudowy dróg jest to bardzo ważna. Kwestia poprawy parametrów warunków drogowych. Tutaj też mieszkańcy cały czas nam zgłaszają problem jakości naszych dróg. Mamy główne nasze drogi, to drogi powiatowe. Jeśli chodzi o drogi powiatowe, no to mamy dwa odcinki nowe. To jest ulica Grodziecka i część ulicy Nowopogańskiej. Reszta dróg jest w takim stanie, jakim wymagają, mówiąc delikatnie, remontu. I tutaj też mieszkańcy nam zgłaszają wszystkie sprawy na bieżąco, także to jest remontowane, ale te drogi wymagają, przede wszystkim te drogi jako nasze główne transportowe wymagają remontu. No i następny temat, który jest, jeśli chodzi o bezpieczeństwo drogowe. Też mieliśmy ten przypadek tutaj na osiedlu w Czeladzi, że pani wystąpiła z roszczeniem przeciwko administratorowi, że nie zrobił porządku przy dojeździe, bo z powodu niemożliwości dojechania straży pożarnej do akcji za większe straty podczas pożaru jej mieszkania. Także to jest bardzo istotny problem i tutaj wspólnoty, zarządcy dróg osiedlowych, zarządcy budynków mają sporo rzeczy do wykonania. Jeśli chodzi o oświetlenie w nocy, to tutaj mieszkańcy nam na bieżąco zgłaszają, interweniujemy, cały czas zwracają się o wewnętrzne place na osiedlach, tak jak tutaj jest przy ulicy Tubina 17 lipca, żeby tamte tereny doświetlić, co jest systematycznie robione, bo w tej chwili MZGK w całym mieście wymienia oświetlenie. Podsumowując, spotykając się z mieszkańcami, mieszkańcy zgłaszają raczej, podsumowując to, mieszkańcy nie zgłaszają, żeby czuli się w tym naszym mieście zagrożeni i wszystkie badania zewnętrzne też poczucie mieszkańców określają jako dobre i że Czeladź jest miastem bezpiecznym. To samo badania, które są prowadzone przez dla Komendy Powiatowej Policji i dla Komisariatu Policji Czelackiego. Zresztą wyniki, jeśli chodzi o wykrywalność, za zeszły rok Komisariat Policji i Komenda Powiatowa tutaj miała jedną z lepszych na terenie województwa śląskiego. Także dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dziękuję panu za to wprowadzenie. Po pierwsze, mówi pan ciepłym głosem, a dwa merytorycznie, także niech pan nie umniejsza swojej roli, bo pan bardzo ładnie może uderzać. Dziękuję bardzo. Państwo radni będą łaskawi zadać pytania dotyczące. Proszę bardzo, zaczynamy.
Ja się zgadzam z tą opinią, że ja się wczoraj nie bezpiecznie.
Ja też, ale oprócz tego to jeszcze mam też sprawę, mianowicie ulica Żytnia. Teraz jest dwukierunkowa, stoją samochody po jednej stronie. Zimą było bardzo ciężko przejechać, kiedy był śnieg, były zwały śniegu, plus te samochody. Tak sobie myślałam, żebym ja na Nowopogońskiej ustawiła swój samochód na ulicy i kilku moich sąsiadów też na ulicy Nowopogońskiej, to pewnie Kiemka zajmie mi o to sprzątnąć, bo tak nie może stać. Dlaczego na Żytniej stoją i nikomu to nie przeszkadza i ludzie muszą się tam wymijać? O tą Żytnią już od, powiem, kilku ładnych lat pytam i dalej nie jest nic zrobione. Może jeden kierunek, a może zakaz parkowania, a może tylko parkowanie z jednej strony ulicy. Albo inny pomysł może macie państwo. W każdym razie uważam, że na Żytniej powinno się coś zadziać. Druga sprawa, Ale Jarusz. Jadąc ulicą Ale Jarusz w kierunku Borowej jest zakręt przy Okrzei. Tam na tym zakręcie często stoi auto, jedno, dwa, podejrzewam, że właścicieli. I teraz wyjeżdżając tą ulicą jest ten zakręt na tyle niebezpieczny, że nie widać co pan jeżdża z drugiej strony. Nie to, żebym się tam kogoś musiała wjechać, ale generalnie może dojść do wypadku i to dużego, bo te auta wyjeżdżają z dużą szybkością przy dojeździe do ulicy Okrzei. Następna rzecz, Komisja Rozwoju Przestrzennego będzie jeździła, widziałam, tam będzie objazdówka. Może byłoby dobrze również pojechać z nimi i pokazać te miejsca takie niebezpieczne, które nam się tutaj nasunęły. Tak jak ostatnio zgłaszałam sprawę drzew przy ulicy Ale Jarusz, kiedy się wyjeżdża w kierunku Nowopogońskiej, po prawej stronie są drzewa, które zasłaniają duży widok.
Jeśli chodzi o te tematy, zapisałem to i przekażę do zarządcy dróg przy najbliższym objeździe miasta, przyjrzymy się temu. No i spróbujemy znaleźć rozwiązanie, żeby poprawić bezpieczeństwo.
Ja mam takie na rynku przed wjazdem do miasta. Stoi zawsze tam taki skośny, tam taki zjazd jest taki minimalny z rynku w stronę trzeciej głównej ulicy. Tam jest miejsce parkingowe. Zawsze tam są dwie reklamy miasta, ale w godzinach popołudniowych już tych reklam nie ma, ponieważ stoi samochód ciężarowy jeden lub dwa z przyczepą. Oni tam, one tam parkują.
Muszę zobaczyć.
Czyli chodzi równolegle do drogi krajowej.
Prostopadle, taki zjazd tylko w prawo. Tak. Tam jest taki martwy punkt i tam właśnie stają dwa samochody. Także reklam w nie widać, ale w ciągu dnia to tam nie wiem, czy tam jak ktoś stoi, czy nie, w zależności może.
Też
no, chodzi o ulicę Bytomską, tak?
Nie.
Z rynku, Krzysztof, jak się wyjeżdża i skręca się zaraz w prawo do tej drogi krajowej.
Jest takie rozwidlenie na rynek i na drogę krajową. To jest taka ulica, dojazd. Przed parkingiem. Takim, co tam strzelamy te sztuczne
okna. Po lewej stronie jest Biedronka. A to no, jest i tam zjazd tym na prawo, z rynku zaraz.
Z rynku jak skręcamy, to możemy jechać albo na wprost na piasek.
Albo na prawo.
Na benzin, albo skręcić w prawo na dół.
Tak. No i tam właśnie jest reklama. Dwie reklamy są
na
miasta
Czeladzi.
Tam na tym górze. A obok stoją samochody ciężarowe w godzinach popołudnia i zasłaniają i widoczność, i to tak nieciekawie wygląda.
Tu chodzi o te parkujące samochody ciężarowe. No, jeśli chodzi o miasto Czeladź, no to jest mały problem, bo każde miasto powinno mieć wyznaczony parking dla samochodów ciężarowych. W mieście Czeladź takowego parkingu nie mamy wyznaczonego. Są prywatne parkingi. Odnośnie tego miejsca już występowałem parokrotnie do zarządcy drogi o to, żeby tam przywrócić lub zrobić nowe oznakowanie, wyłączenie z ruchu tego terenu. Kwestia wyłączenia z ruchu, jak na chwilę obecną...
Ale tam się tego nie da wyłączyć z ruchu.
Wyłącza się z ruchu i póki tego nie ma, no to możemy karać tych... No
może być równie dobry znak, zakaz zatrzymywania i łącznie do samochodu ciężarowego.
To jest droga krajowa, w związku z powyższym, no krajówka...
Nie, to jest przed drogą krajową.
Ale wszystko w obrębie, to jest jako skrzyżowanie, a wszystko w obrębie skrzyżowania z drogą krajową jest w gestii zarządcy drogi krajowej. I tutaj jest problem, żeby wymusić na nich zmianę oznakowania. Możemy tych kierowców karać, ale z drugiej strony była taka akcja, znaczy podstawa by była do karania, tylko że z drugiej strony oni stojąc w tym miejscu za bardzo nie przeszkadzają nikomu, bo tam nikt nie mieszka, tych parę samochodów jak stoi, no nie mają gdzie kierować. Możemy ich wyrzucić stamtąd, no ale znowu zaczną się, wtedy znowu się pojawią na innych ulicach.
Znaczy pan absolutnie nie ma racji, bo przecież jest parking, który w Bananach Grodzieckich, gdzie zostało wyrzuconych tam 40 czy 50 budynków. Teren jest potężny, tam kiedyś 20 lat temu, 25 lat temu, tam stały auta przejeżdżające przez Strzelac po Europie i tam sobie zawsze uważaliśmy, że ci, którzy tam zatrzymali się na tym parkingu, to nigdy nie będziemy wiedzieli, o ile po prostu mniej było wypadków w Europie, w sensie, że ktoś zastał, że ktoś był przemęczony, że coś się stało, bo tam zawsze te 3, 4, 5 dział ciężarowych stanęło sobie w nocy i tam stało. Dzisiaj dopóki tam nic nie ma na tym parkingu, bo ten parking jest cały czysty, to ja nie widzę żadnych problemów, żeby te auta, które tutaj są od rynku do Starzyca, żeby te auta tam nie mogły wjechać na górkę tutaj na Grodzieską, że to jest absurdalne. Jak można powiedzieć, że tam nie ma parkingu? Tam nie ma parkingu oznakowanego jako takiego, że to jest parking. To jest po prostu teren wybetonowany, teren po prostu, który tam stoi 25 lat. W chwili obecnej, kiedy burmistrz wyczyścił to wszystko dziadostwo i zrobiło się piękny teren z powrotem. To tak jest, no ale to był...
A może oni po prostu nie wiedzą, że mogą tam stać?
Nie.
Przekazuję tu sugestie zarządcy, że można... Nie wiem, jak wygląda plan na przyszłość.
Ale to proszę martwi o plan, co tam będzie za rok 2050. Mówię o tym, jak prowadziłem, proszę pana, tam na górce ten targ, to sądziliśmy, że to będzie na 3 miesiące, albo 26 lat. No proste, no. Bo zmienił się ustrój, mi ludzie zostali bez roboty i handlowali z ręki, z łóżka i tak dalej. To samo było na dole, no. Tak żeśmy zaczynali trzecią Rzeczypospolitą. Dzisiaj nie ma czego wstydzić, tylko no, tak było jak było, a w chwili obecnej. To jest kwestia podstawowa, no trzeba sobie w jakiś sposób pomagać. Ale ja przepraszam, bo ja muszę się nie zabierać. Mówił pan, Włodzior, przepraszam. Pan skończył.
Ja chciałam zapytać tylko pana komendanta, gdzie można zgłosić, że stoi samochód porzucony? Do Straży Miejskiej czy do Państwa bezpośrednio?
Zależy, bo jeśli chodzi o porzucone samochody, Straż Miejska oczywiście podejmuje takie interwencje, natomiast kwestia usunięcia takiego samochodu to już leży w zależności, gdzie on stoi. Jeżeli dotyczy to dróg publicznych, to Straż Miejska oczywiście. Natomiast jeżeli to dotyczy dróg osiedlowych, dotyczy to terenów wspólnot, parkingów wspólnotowych, to jest już sprawa cywilna i tutaj zarządca terenu powinien to w własnym zakresie.
To jest ulica Tulipanów, czyli teren miejski.
Tulipanów musiałbym sprawdzić, nie wiem, ulica Tulipanów, tak?
Tulipanów tam od wjazdu z Mysłowickiej. Tam jest taka rozwalona Toyota Corolla stoi czerwona od 4 tygodni. Ona jest uszkodzona.
No to może właściciel, który mieszka gdzieś w pobliżu, po prostu go sobie trzyma na chwilę obecną. Tam i nie zbierze kasy na remont, bo wielokrotnie tak jest.
A z tym się nic nie da zrobić, bo tam jakieś kawałki szkła są, zderzaki odpadają. Obok plac zabaw, więc trochę te dzieci, żeby się tam po prostu...
No fajnie.
No właśnie niekoniecznie.
Sprawdzimy, czy jest podstawa do użycia samochodu. Jeżeli jest, no to będziemy czynić kroki. Albo co najmniej szukać właściciela, no właśnie, żeby zabrał auto i przestawił gdzieś indziej.
Super. Krzyśka? No do pana Zakryśka, jak mówi się. Mówi pan o parkowaniu na zewnątrz. Co pan mówi w pierwszym zdaniu, że ilość samochodów jest wielokrotnie wyższa niż kiedyś było? W związku z tym, jeżeli nie wybuduje się od parkingów w tych miejscach, gdzie dzisiaj są trawniki, nie mówię całkowicie, żeby trawniki zdjąć, to innej drogi nie będzie. Bo to co z tego, że pan jakiś mandat nałoży, że kogoś ukaże i tak dalej, to nie o to chodzi. Bo to jest w ogóle absurdalna sprawa. Interesuje się, żeby rozwiązać problem. Mało tego. Ten problem musi być rozwiązany tak, żeby pod ten blok, to co pan też przed chwilą powiedział, że według państwa kilkadziesiąt samochodów powinno zniknąć w nocy w sensie niebezpieczeństwa podjazdu straży pożarnej, karetek pogotowia lub innych po prostu tego typu pojazdów. Ja się pana pytam, państwo zobaczyli, państwo tam byli, państwo stwierdzili. Co państwo z tym zrobili? Jeżeli mamy do czynienia z mieszkaniami miejskimi, nazwijmy gminnymi i różnymi wspólnotami i tak dalej, to mówimy wtedy o burmistrzu. Jeżeli mówimy o blokach, które są w gestii spółdzielni mieszkaniowej, to czy państwo po takim swoim objeździe, ustaleniu faktów, napisali taki raport do spółdzielni mieszkaniowej, że domagacie się po prostu odblokowania tych miejsc, ponieważ tworzy się niebezpieczeństwo, czy przy sytuacjach pożarowych, czy innych sytuacjach, no trudno powiedzieć, no jakie różne może mogą jeszcze być kataklizmy. W związku z tym, co dalej się z tym dzieje? Bo to samo stwierdzenie dla mnie, to jest bardzo cenne, wszyscy wszystko wiemy, ale po prostu dalej tego nie widać. I trzecia sprawa jest taka, że to, cośmy mówili przed chwilą odnośnie dewastacji przez określoną grupę jakąś młodzieżową, która po dyskotece przyjdzie, dewastuje drzwi, klatkę schodową i parę innych rzeczy w jednym, drugim, trzecim bloku, ponieważ oni im się to należy, przynależy się, byli, kupili sobie, wypili i teraz są ważniejsi od wszystkich. I teraz przyjeżdża policja, czy tam spisuje się. Co dalej się z tym wszystkim dzieje? To znaczy się, no bo tak jak ja mówię, do chwili nie wystąpiły do nas żadne służby o pomoc, tylko przed chwilą usłyszałem, że pani burmistrz mówi, jest to w gestii rady, jeżeli ludzie się tam po prostu mają pretensje, piszą do rady i rada tam ograniczy alkohol w sklepie do danej godziny i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, co z tym problemem? Przez 24 godziny, przez tydzień, przez miesiąc czy przez rok, co zrobiły nasze służby? Czy to jest Straż Miejska, czy to jest Policja, czy to jest Urząd, czy to jest kto? Czy dopiero mieszkańcy muszą zbierać się w grupy, pisać pismo, podanie o to, żeby im pomóc, czy tego te wszystkie służby nie widzę. O, tak bym to zaczął. Bardzo proszę.
Nie mogę odpowiadać za policję, straż pożarną.
Nie, nie.
Służby. Jeśli chodzi o kwestię organizacji ruchu. Kwestia organizacji ruchu jest w naszym ustawie o drogach publicznych i prawie o ruchu drogowym określona dokładnie, kto za co odpowiada. I tak jak w naszym wypadku, jeśli chodzi o drogi w mieście Przeladzi, są drogi, dwie drogi krajowe, drogi powiatowe, gminne i wewnętrzne, osiedlowe. Jeśli chodzi o kwestie
Droga
krajowa to jest tutaj I86 i 94 wzdłuż granicy.
To jest po prostu jak droga krajowa również, tak?
Tak. To są dwie droga krajowa.
Zawsze uważaliśmy, że tak to raz.
Także mamy. No praktycznie mówiąc, tam ta druga to przylega do Przeladzi, także nie leży w granicach Przeladzi. 5 do 10 metrów od granicy Przeladzi idzie tamta droga. I tutaj precyzyjnie prawo mówi, kto odpowiada za organizację ruchu. Jeśli chodzi o drogę krajową, mamy tutaj dyrekcję w Katowicach i oni ustalają, w jaki sposób cała organizacja tej drogi ma wyglądać. Natomiast o pozostałe drogi w naszym wypadku jest to organem, który zatwierdza wszystkie znaki, zatwierdza organizację ruchu, czy droga jest jednokierunkowa, wielokierunkowa, czy zakaz postoju, czego nie ma. Tym wszystkim zajmuje się starosta powiatowy. W konsultacji fizycznie wykonuje to powiatowy zarząd dróg w porozumieniu z komendą powiatową policji, a zatwierdza to wszystko starosta powiatu będzińskiego. I wszystkie rzeczy, które jeżeli docierają do nas, uwagi mieszkańców, my to przekazujemy albo do MZGK, jeżeli to dotyczy dróg naszych, jeżeli docierają problemy spółdzielni mieszkaniowej, przekazujemy to administracji danej spółdzielni. Jeżeli dotyczy to powiatowego zarządu dróg, przekazujemy to do powiatowego zarządu dróg w Rogoźniku. I tak wygląda kwestia organizacji, kto za co odpowiada. Także wszystkie sygnały, które przychodzą od mieszkańców do nas, my przekierowujemy do właściwej instytucji. No i to, co, w jaki sposób to jest potem realizowane, no to już jest w zależności od możliwości organizacyjnych i finansowych, bo wiadomo, że wszystko kosztuje. I tutaj kwestia budowy dodatkowych parkingów, organizacji ruchu, dodatkowych dróg, no to to wszystko mamy, miasto mamy jakie mamy, tak to jest, miasto jest historyczne, ma układ drogowy taki jaki ma i kwestia wciśnięcia nowych dróg czy nowych parkingów, no to też już przepisy prawa budowlanego znowuż nie pozwalają na to, żeby na osiedlach budować więcej niż, bo jest bardzo precyzyjnie określone, ile metrów od okna, jaki parking ma być, to już reguluje znowuż prawo budowlane. Także tutaj jest ta, że tak powiem, konflikt interesów i możliwości, co my możemy zrobić. Także tyle, jeśli chodzi o organizację na drogach wszelkich.
Dobrze.
Mam pytanie, co z drogą, którą się dojeżdża, to jest chyba wiejska, dojeżdżamy do tej krajowej naszej 86. Tam przy światłach, zaraz po prawej stronie jest taka ogromna dziura. To należy jeszcze do nas jako do miasta, czy już do...
Nie, to tak, co do powiatu. Jest ulica wiejska.
Oni się dziurą zajmą. A dziura na lądzie na piasku, na piaskach?
To samo.
Też.
To samo. To też to.
A jest... dziura na nowej?
Nowa to będzie nasza.
Nasza dziura.
W sensie, ale dziury lepić będą, jak pogoda pozwoli na to pod względem technologicznym, bo w tej chwili przy tych temperaturach, które są przy wodzie, no to lepienie dziur to jest na dzień, może i dwa. Także Jeśli chodzi o ulicę Wiejską, to tam jest w ogóle makabra, bo i tak dobrze, że zrobili ten odcinek, jak był tam ten wyjazd.
Położyli asfalt, no przynajmniej.
No ale on i tak długo nie wytrzyma, bo tam jest źle wykonane, zbyt mały profil jest, jeśli chodzi o tego wyjazdu i te samochody, które
muszą
przyjeżdżać, one szarpią, te koła przy skręcie szarpią, tak, to jest tylko kwestia czasu, znowu tam się to zacznie rozlatywać. Teraz jeśli chodzi o drugi temat, to było, co się dzieje z interwencjami. No, jeśli chodzi o interwencje, jak są imprezy miejskie, no to wtedy jest większa ilość służb. Wtedy jak my na Grabku organizujemy imprezę, czy w Prochowni, czy gdziekolwiek, no to jak ludzie się rozchodzą, to w tym momencie się rozsyła patrole policyjne, uzgadniamy kto gdzie jedzie i tego się pilnuje. W takie normalne dni różnie to bywa. Wszystko zależy od tego, ile jest patroli na mieście, bo też imprezowicze przemieszczają się. Różnie to bywa, po prostu w jednym czasie są w danym miejscu, potem jeżeli stamtąd się wypłoszy, przenoszą się gdzie indziej. Także że to jest bardzo elastyczne i tutaj trzeba, tu musimy reagować na sygnały, które dochodzą od mieszkańców czy od patroli, które jeżdżą po mieście. Na to nie ma innej metody, tylko po prostu elastyczne reagowanie i reagowanie na telefony mieszkańców. No kwestia jest możliwości technicznych. Tutaj słyszałem, była mowa o osobach nietrzeźwych. Całe szczęście jest już ta izba wytrzeźwień, bo zbywały takie dni, tak jak mi dyżurny przedstawiał. Ze szpitala patrol policji zawiózł po zaopatrzeniu nietrzeźwego do izby wytrzeźwień. Za chwilę jest telefon do dyżurnego, bo znowu następnego trzeba zawieźć. W międzyczasie jest interwencja, którą trzeba załatwić i tutaj kwestia, po prostu jest za dużo osób nieczeźwych. No. Tu jest ten problem, że bardzo dużo czasu się traci na osoby nieczeźwe, bo zanim się tą osobę zbierze, zanim zakwalifikuje się ją do zawiezienia do izby, a jeżeli ma jakieś obrażenia, to w międzyczasie trzeba pogotowie wezwać, to wszystko wymaga czasu. I kwestia, no wystarczy paru takich nieczeźwych, czy paru bezdomnych nieczeźwych. Mamy patrol policji czy patrol straży uwiązany i zamiast pilnować miasta, to oni siedzą pod izbą wytrzeźwień albo
szpitala
zabierają. No. Ostatnio żeśmy odmówili właśnie szpitalowi przewozu takowych osób parokrotnie. Niech szpital sobie to przewozi własnym transportem. Oni też mają tym bardziej, że większość tych ludzi to są ludzie przywiezieni ze Sławkowa, Siewierza, tam z innych takich miejscowości. No a potem jest sytuacja taka, że my wozimy i zamiast działać tutaj na naszym terenie, to się jesteśmy w dotacji.
No jeszcze takie pytanie, że pan mianowicie jedno takie prozaiczne, że pewnie będzie mnie pijany, że trzeba
W miesiącu 40.
Ale tak.
To zależy od dwóch, których odwozimy na izbę.
Odwozimy na izbę 40 plus jeszcze drugie tyle, których się odwozi do domu.
Jeszcze drugie tyle się odwozi do domu, tak?
No bo w pierwszej kolejności się odwozi do domu, jeżeli nie popełni wykroczenia.
Tak.
A potem, jeżeli w domu nie ma nikogo, bo mieszka samotnie, nie można takiej osoby zostawić, bo nie daj Boże, żeby mu się coś stało, no to albo rodzina odmawia przyjęcia, bo różnie to bywa, albo jak ktoś wypity jest, to jest awanturny, no to wtedy się taką osobę wiedzie na izbę wycześnie.
A jeszcze jedno pytanie, które polega na tym, że rzeczywiście właściwie tych dwóch formacji służb Straży Miejskiej i Policji. Z jednej strony mamy tam 52 policjantów, o ile dobrze pamiętam. kiedy było 42, miasto się zmniejszało, no ale doszło do 52. W tej chwili strażników miejskich mamy ile? 20?
17.
17. Czyli mamy suma summarum praktycznie 70 osób. Nie kwestionuję żadnych działań tych służb. Ja tylko mam takie jedno podstawowe pytanie. Z waszej inicjatywy, gdzie widzicie określone zło, określone złe oznakowania, złe po prostu, że niebezpieczne miejsca, które podchodzą, no czy tam do bloku, czy do jakiejś posesji, czy do jakiejś ulicy i tak dalej, to co mówiłem pani Anina Sisowa. Ile waszych pomysłów, waszych inicjatyw w sumie tych dwóch służb w ciągu roku jest dla miasta od was, bo wy jesteście najbliżej, wy podjeżdżacie określonymi wozami i jesteście na miejscu, bo to co my tu przynosimy tu jako radni, to są rzeczy, bądź takie rzeczy, które zauważymy, bądź takie, które do nas zadzwonią ludzie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wy jesteście bezpośrednio tymi samochodami w określonych miejscach, zarówno bezpiecznych, jak i niebezpiecznych. I jakie są wasze inicjatywy w sensie takim, żeby zlikwidować na przykład to zło, takie czyny?
No tutaj chyba najlepszym obrazem będzie statystyka. Kiedyś dla Rady takie materiały przygotowywałem. Kwestia ilości interwencji zgłaszanych w stosunku do interwencji własnych. No to tak mniej więcej wychodzi pół na pół. Że połowę interwencji jest naszych, a połowę interwencji jest to, co nam zgłaszają mieszkańcy. No z tego też część jest po prostu interwencji takich, że to są bezzasadne.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jest?
Ja się chciałem zapytać, bo tak nie wiem, bo słyszałem się zapisem, odnośnie tego nieszczęsnego, czy może szczęsnego skutera. Jak wygląda sprawa? Kiedyś radny pisarek tam wyliczał kilometry przejechane.
Jeśli chodzi o skutery, podjąłem decyzję w związku z tym, że my, jest nas tylu, a praktycznie mówiąc w tej chwili jest 17, być może przyjmiemy parę osób, ale jeszcze odchodzą od nas osoby, w tej chwili odchodzą dwie, w sierpniu odchodzi jedna. W związku z powyższym na dyżurce, na posterunek przyzmienny potrzeba 5 osób na przyzmianę, bo tak wychodzi rok kalendarzowy, to jest 365 dni, a rok pracowniczy 220, więc żeby zrobić obsadę na jedno przyzmienne stanowisko, no to potrzeba 5 osób, 4,88 tam to jest mniej więcej. Nas jest w tej chwili 17, czyli nas wystarczy na jednego dyżurnego i jeden patrol na przyzmiany, minus jeszcze zwolnienia lekarskie, tak jak wychodzi, ostatnio liczyłem, to mi wychodzi statystycznie 1,5 etatu. Zwolnienia lekarskie mi zeszły rok zabrały. W związku z powyższym pracujemy w systemie teraz dyżurka na trzy zmiany, a pierwsza zmiana zazwyczaj jest jeden patrol plus tam jedna osoba do pomocy, tak jak jest oskarżyciel publiczny czy inspektor gospodarki letniej, jak chodzi do przedszkoli, i na drugą zmianę dwa patrole.
Czyli we wszystkich dni. Czyli jednym słowem nie ma kim pracować.
Znaczy się brakuje ludzi.
No brakuje ludzi.
Brakuje ludzi, żeby po prostu było można więcej. Przy tym obsadzie tak dwa razy w miesiącu mam patrol przez 3 dni, przez 3-5 dni na, no to razem około 10 dni teraz wystawiam patrol na trzecią zmianę.
A jakie są wymagania, żeby się do nas dostać? To takie bardzo wysokie, bardzo, że nie chcą.
Znaczy się wymagania od mieszkańców.
Są duże
stosunki. Do nas to najlepiej, żeby to był absolwent prawa z pierwszym danym po psychologii, tudzież w pedagogice, nienaganna prezencja, prawo jazdy plus.
Nie.
Także wymagania mieszkańców w stosunku do nas są bardzo duże, natomiast jeśli chodzi o wymagania ustawowe, No to wystarczy wykształcenie średnie, niekaralny, uregulowany stosunek do służby wojskowej. I to chyba wszystko. My jeszcze chcemy, żeby miał prawo jazdy kategorii B, no bo do patrolowania miasta dobrze jest, żeby wszyscy mieli uprawnienia do dojeżdżenia samochodami. No jeszcze jest mile widziane, żeby był techniczny, czyli umiał poradzić sobie i ze sprzętem, czy ze sprzętem elektronicznym, radiostacją, monitoringiem. Także no, wymagania praktyczne są bardzo dużo. Natomiast
uposażenie, może pan powiedzieć, jakie jest średnie wynagrodzenie, może tak. Już nie mówmy.
To
jest 3000 brutto, to jest.
Od 2600 do 3400. Musiałbym tak.
Czyli średnie
3000.
Brutto, brutto. Tak,
brutto. 2600, 2800, takie średnie.
Czy są nadgodziny również?
Tak, tak, są nadgodziny. Dotyczy to właśnie tych godzin po 22 piątki soboty, gdy jest najbardziej gorący, newralgiczny czas. Wtedy jak są dodatkowe imprezy, o których nie wiem, no to wtedy wystawiam, szukam chętnych, żeby przyszli na te nadgodziny, żeby po prostu patrol był.
Nadgodzina płatna 150%.
Nadgodzina, jeżeli po pracy, to w dniu, w którym pracuję, to jest 50% dodatku. Natomiast w dniu wolnym od pracy, bo my pracujemy w systemie zrównoważonym, jest 100%.
Czyli 200%. No, w sumie jakby.
Nadgodzina jest opłacalna, szczególnie dotyczy to godzin nocnych, no bo tak, po 22 jest wtedy 100%. Nie jest taki normalny dzień, bo po niedziela, jeżeli ktoś pracuje w niedzielę, no to ma, to jest jego dzień roboczy, czyli ma tylko 50%. No. Jeszcze no, tutaj jeśli chodzi o zrobić grafik przy takim stanie osobowym, no to jest problem, no bo nas trzyma kodeks pracy. I nawet jeszcze bardziej oprócz kodeksu pracy to trzyma nas ustawa o strażach gminnych, bo w kodeksie pracy już przy zmianie dniówki nie ma tego obowiązku przestrzegania tych 35 godzin, a nas sztywno trzyma domowe 11 godzin, tygodniowe 35 godzin, także tak inspektor pracy jest raczej bezwzględny.
Proszę niech pani zapyta, bo ja
czy na monitoringu na przykład może siedzieć osoba niepełnosprawna, która nie będzie jeździła na interwencję, która nie będzie nigdzie wychodziła, tylko siedzi na przykład na mózgu, może tutaj byłaby to wskazana pomoc?
Powiem w ten sposób. Jeśli chodzi o monitoring, w tej chwili mamy system boszowski. Jest to bardzo dla takiego zwykłego operatora przyjazny system, bo się na tym da pracować. Natomiast musi być to osoba o specjalnych umiejętnościach, bo to, że ktoś siedzi na monitoringu, to nie znaczy się, że on coś widzi. Na monitoringu można posadzić mnóstwo osób, ale te osoby no, muszą mieć, tak jak Akademia Monitoringu Wizyjnego przekazywała, to tak jak oni badali takie osoby, które się zgłaszają do monitoringu, to tak na 100-150 osób jedna to jest, ma predyspozycję, żeby siedzieć na monitoringu. Ona potrafi patrzeć, potrafi widzi po zachowaniu ludzi, że coś się będzie działo. Tak większość osób po prostu siedzi, bo siedzi. Także to jest.
Ale przepraszam, czy w trakcie wykonywania tej pracy to jakieś tam coraz lepszych wyników się dochodzi chyba.
Znaczy,
no przecież w tej chwili strzelackich strażników nikt w Akademii Monitoringu nie kończy, tylko systemowi, który się zaczął, został pierwszy posadzony, drugi, trzeci, piąty, no i nabywali doświadczenia.
Są osoby, które mają do tego predyspozycje większe i są osoby, które mają do tego predyspozycje mniejsze. Jak osoba taka siedzi, to zawsze są wyniki, które ma predyspozycje. Także taka osoba zawsze coś zauważa. No jest kwestia, żeby ta osoba była. I tutaj jest problem, żeby ci operatorzy monitoringu byli, bo na chwilę obecną takowych operatorów nie ma. Od czasu do czasu jak dyżurny ma chwilę wolnego, to patrzy w kamerę. I to jest wszystko. Nie ma operatorów monitoringu. Nas jest 17. Nas, żeby było tylko żeby obsadzić monitoring na jedno stanowisko, to potrzeba 5 operatorów plus administratora systemu, który będzie przeglądał nagrania, będzie przygotowywał materiał dla policji, dla sądu, bo to nie jest taka prosta rzecz. Policjanci przychodzą i albo dzwonią, żeby im zabezpieczyć materiał od do, albo szukać czegoś tam i podają im czasoprzestrzeń 36 godzin. 36 godzin na 3-4 kamerach, żeby przejrzeć, to trzeba ileś godzin na tym posiedzieć, co najmniej te 36 godzin. I ktoś to musi fizycznie robić, to się samo nie zrobi. Te nagrania trzeba zabezpieczyć, te nagrania trzeba zgrać, to trzeba umieć zrobić. To nie jest takie, że byle osoby stażyste się na to nie na to stanowisko nie posadzi, bo stażysta nie odpowiada. Ja tutaj nikogo nie wpuszczę na ten monitoring, bo jak ktoś wejdzie z pendrive'em i wpuścił wirusa, to będę długo i dużo płacił, zanim przyjadą i postawią go od nowa.
Jeszcze ten skuter w końcu jest, czego nie ma?
Skutery fizycznie jeszcze są przeznaczone do sprzedaży.
Aha, no to o to nie chodzi. A, bo panie Maśle, przy ostatnio było, że on przyjechał 7 tysięcy kilometrów w ciągu iluś tam lat.
Tutaj jest dotarcie.
Czyli można powiedzieć,
no, tak, na dotarcie.
50 centymetrów tutaj wyścigę.
Tak.
No. To są skuterki na 50
centymetrów. Pora i kolana.
Rozumiem. Panie komisarzu, właściwie bardzo dziękuję za całość wypowiedzi. Bardzo dziękuję. Chciałem powiedzieć w ten sposób. Rzeczywiście zdaje się, że fakt jest, że część pracowników Straży Miejskiej to już odchodzi z punktu widzenia emerytalnego, bo myśmy ich powołali w 90.
Czy finansowo?
Czy to już, czy oni nabyli prawa emerytalne?
Tak. Teraz 27 będziemy żegnać pana Edwarda Liska i pana Ryszarda Wisikiewicza. Potem zdeklarował się pan Roman Piekoszewski w okolicach miesiąca sierpnia. Też się będzie z nami żegnać. Także starzejemy się, latka lecą. 91 rok był lat temu.
Co pan Maria ma powiedzieć?
Nie, znaczy ja powoływałem do
strony.
Pulsili na poworze. Bo ja mówiłem dwóch wystarczy strażników, a on mówi nie, polecimy po bandzie, pięciu bez niemy zrobimy.
Nie. Bo jeżeli
to już jest pora.
Jeżeli już można tak jeszcze dopowiedzieć, bo przecież kiedyś była taka, znaczy nie wiem czy do tej pory, no może i do tej pory tak się utarło, że Straży Miejskiej jest niezła posada, dobrze, bardzo dobrze płatna i na to. Z tego co pan powiedział, to raczej tak na to nie wygląda.
Pod względem finansowym powiem w ten sposób, nie, że kokosów nie ma, praca nie należy do łatwych, przyjemnych ani prestiżowych, bo cały czas się obracamy w towarzystwie tych ludzi mało ciekawych. I co nie zrobimy, czy zrobimy, czy nie zrobimy, to zawsze ktoś jest niezadowolony.
Także
to jest normalne. Więc no a to, że problem jest, no to widać, bo tak jak rozmawiałem z komendantem z Gdańska ostatnio, no to on cały czas robi nabory i cały czas nie ma ludzi. Także no nie wiem jak teraz będzie w Sosnowcu, bo w Sosnowcu też 10 chcą przyjąć, bo im się mocno zredukowało, nie wiem ilu się zgłosiło. Także no ludzie nie pchają się, bo wymagania, tak jak powiedziałem, od mieszkańców są takie, że najlepiej, żeby to był Rambo z pierwszym danym, prawnik, psycholog, pedagog, no wszelkiego dobra i umiejętności człowieka.
Dziękuję bardzo. Jeśli ktoś z Państwa chciał zabrać głos, dziękuję. Tak. Proszę Państwa, to serdecznie dziękuję za przybycie na naszą komisję. Jeszcze raz serdecznie dziękuję.